Pan Bóg nigdy od nikogo nie odwraca się. To my odwracamy się czasem od Pana Boga, a On podąża za nami. Czas rekolekcji to taki czas, gdy mówimy o nawróceniu. Szczególnie czas rekolekcji wielkopostnych to taki czas, w którym mówimy o dokonaniu zmiany w naszym życiu. O jaką zmianę Panu Bogu chodzi? O jaką zmianę w naszym życiu? Podam taki przykład z życia małżeńskiego. Małżonkowie po 10 latach, siedząc wieczorem przed telewizorem, rozmawiają ze sobą. Przez te 10 lat każdego wieczoru spotykali się przed telewizorem. On siadał w swoim fotelu, ona siadała w swoim fotelu. I tak zaczynali od wiadomości, potem był jakiś film. Dzień w dzień tak samo. I po tych 10 latach wreszcie mąż zwraca się do żony i mówi: słuchaj, kochanie, może byśmy tak coś zmienili w tym naszym wspólnym spędzaniu wieczorów. I kiedy żona usłyszała te słowa, oczyma wyobraźni zobaczyła sobie jakiś wspólny wieczorny spacer, jakąś kolację w kawiarni i zapytała się męża: no a co ty byś zmienił? Na co on odpowiedział: zamieńmy się fotelami. Chyba nie o taką zmianę Panu Bogu chodzi w naszym życiu. Panu Bogu nie chodzi o zmianę kosmetyczną. Nie chodzi, żeby zmienić coś. Panu Bogu chodzi o to, by zmienić wszystko. No ale ktoś może powiedzieć: no w moim życiu większość rzeczy jest okej. Wystarczy, że zmienię jakąś jedną postawę. Wystarczy, że zrobię jakieś jedno postanowienie, że będę lepszy dla konkretnej osoby. Ale Pan Bóg nie oczekuje od nas, byśmy skupili się na zmienianiu naszych postaw. Panu Bogu nie chodzi o to, byśmy zmieniali coś w naszym życiu, ale chodzi Mu o całkowitą przemianę. Jak ta przemiana ma wyglądać? Może jeszcze jeden przykład. Jak przyjaciele spotykają się po latach i wspominają szkołę, do której razem chodzili. Jeden z nich mówi: słuchaj, a co tam słychać u Marysi? A wiesz, nie widziałem jej już naprawdę bardzo długo. Ale przecież byłeś w niej taki zakochany. Przecież dla niej przestałeś palić. Z miłości do niej przestałeś pić. Stałeś się takim porządnym człowiekiem. No i dlaczego się z nią nie ożeniłeś? Na co on odpowiedział: bo wiesz, kiedy tak się zmieniłem, kiedy stałem się taki porządny, to doszedłem do wniosku, że wart jestem lepszej kobiety. Czy o taką zmianę Panu Bogu chodzi? Czy Panu Bogu chodzi o taką zmianę, w której my doskonalimy się, a potem patrzymy z góry na tych wszystkich grzeszników, spoglądamy na nich z wysoka, pyszni i dumni? Chyba nie o taką zmianę Mu chodzi. Jeśli sięgniemy do Pisma Świętego, do pism świętego Pawła, otworzymy list do Rzymian, przeczytamy tam, można byłoby powiedzieć, definicję nawrócenia. Święty Paweł mówi nam, czym jest ta zmiana, jakiej Bóg od nas oczekuje. W 12 rozdziale, w 2 wersecie czytamy tak. Przeczytam najpierw po polsku, a potem powiem, jak to brzmi po grecku, ale jest to greka taka zrozumiała dla wszystkich. W polskim tłumaczeniu czytamy: nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Po grecku jest to krótsze. Nie bierzcie wzoru z tego świata, to jest jedno słowo. Suschematizeste, nie schematyzujcie. Paweł mówi, nie schematyzujcie. Nie myślcie schematami, ale metamorfuste, dokonujcie metamorfozy poprzez metanoję waszego umysłu. Czyli ta zmiana, o jaką apeluje święty Paweł, to zmiana myślenia. To nie zmiana postępowania, to nie zmiana czegoś, to nie zmiana jakichś złych przyzwyczajeń, to zmiana myślenia. A taka zmiana wcale nie jest łatwa. Bo jeśli ktoś mi powie, że źle postąpiłem, to mogę powiedzieć, przepraszam, poprawię się, na drugi raz postąpię lepiej. Ale jeżeli ktoś mi powie, że ja źle myślę, oj, to już trudno mi się z tym zgodzić. Jeżeli ktoś mi mówi, zmień myślenie, to z trudnością przychodzi mi to zaakceptować. A święty Paweł mówi, przemieniajcie wasze myślenie. Bo jeżeli wasze myśli, jeśli wasze myśli będą szlachetne, to wasze postępowanie naturalnie będzie również szlachetne. Nie będziecie musieli się wysilać, zmuszać, żeby przestrzegać Bożych przykazań, tylko naturalnie szlachetne postępowanie wypływa ze szlachetnego myślenia. Podam na przykładzie, jak myślenie może się zmieniać, jak niesamowity moment to w życiu człowieka, gdy nasze myślenie jakby przeskoczy na zupełnie inny poziom. To niesamowite wydarzenie w życiu człowieka, gdy raptem coś odkryjemy. Coś, co wydaje się teraz takie jasne i aż dziwimy się, że wcześniej tego nie rozumieliśmy. Pewien bogaty mężczyzna z jednego z krajów, z Ameryki Łacińskiej, miał około 35 lat, kiedy opowiadał o pewnym wydarzeniu ze swojego życia. Opowiadał o tym wydarzeniu jako o momencie nawrócenia. Był swoim luksusowym, sportowym samochodem w centrum miasta. Gdy wychodził ze sklepu, gdy podchodził do tego samochodu, otworzył od niego drzwiczki, zobaczył, że w pobliżu samochodu stoi 10-11-letni chłopiec. Chłopiec był ubogo ubrany, brudny i zwrócił się do tego człowieka z pytaniem, czy to pana samochód? Na co on odpowiedział: no tak, no mój, a co chcesz? Bo wie pan, jest naprawdę taki fajny. Ile pan za niego dał? Nic nie dałem, dostałem go w prezencie od mojego brata. To znaczy, że ten samochód nic pana nie kosztował? No nic, mówię przecież, że to prezent od brata. I ten chłopiec powiedział: też chciałbym. I zanim dokończył to zdanie, ten bogaty mężczyzna myślał, że powie: też chciałbym mieć taki samochód. Myślał, że może powie: też chciałbym mieć takiego brata. A on dokończył to zdanie inaczej. Też chciałbym być takim bratem. I dla tego mężczyzny było to zupełnie nowe myślenie. Nie wiedział, jak się zachować. Zaprosił tego chłopca do samochodu, mówi: przewiozę cię, chodź, zobaczysz, jak jeździ się tym sportowym wozem. Wsiedli do samochodu i kiedy tak jechali przez miasto, chłopiec poprosił go, by przejechał nieopodal jego domu. W bardzo ubogiej dzielnicy. Zatrzymali się przed wejściem do jego domu. Chłopiec wysiadł z samochodu, wszedł do domu i za chwilę znowu pojawił się w drzwiach, trzymając na rękach swojego małego, sparaliżowanego braciszka. Podszedł z nim do tego samochodu i powiedział: pewnego dnia taki ci kupię. Pewnego dnia taki ci kupię. Ten bogaty mężczyzna był zdruzgotany, słysząc te słowa. Był wzruszony. Wziął telefon komórkowy, odwołał wszystkie spotkania, jakie miał na ten dzień. Wziął tych dwóch chłopców do samochodu i woził ich przez cały dzień. I kiedy opowiadał o tym, powiedział: to był najważniejszy dzień w moim życiu. To był dzień, w którym moje myślenie całkowicie się zmieniło. To był dzień mojego nawrócenia. I ty możesz być taką osobą, dzięki której ktoś zmieni myślenie. Dzięki której ktoś zacznie szlachetnie myśleć, przestanie schematyzować. W czym możemy inaczej zobaczyć dzisiaj rzeczywistość? Czytałem Ewangelię o ślepcu, który przejrzał. Niech on będzie dzisiaj taką metaforą nie tyle przejrzenia na oczy, co zobaczenia świata na nowo. Co spojrzenia na świat oczyma Boga. Jest takie błogosławieństwo, które mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Kiedy będą Go oglądali? Po śmierci? Błogosławieni ci, którzy sercem patrzą. Błogosławieni ci, którzy patrzą oczyma Boga, albowiem oni Boga widzą dzisiaj w drugim człowieku. Widzą Go w otaczającym Go świecie dzisiaj. Bardzo wielu ludzi przyzwyczaiło się do tego, że chrześcijaństwo to religia nakazów i zakazów. Wielu żyje w przeświadczeniu, że chrześcijaństwo to dekalog, Wielu żyje w przeświadczeniu, że chrześcijaństwo to nakaz kochania Boga i bliźniego. Nic błędniejszego. Jeżeli ktoś nakaże ci kochać drugą osobę, to czy ta miłość będzie szczera? Jak Bóg może nakazać ci, żebyś ty go kochał? To nawet jeśli człowiek mi powie, że ja mam go kochać, to nie będzie to miłość autentyczna. To nie będzie to miłość szczera. Czym więc jest przykazanie miłości, jeżeli nie jest ono nakazem? Jeśli sięgniemy do Starego Testamentu i dokładnie przeczytamy go nawet w tym tłumaczeniu, które mamy, to zobaczymy, że zanim w tekście pojawia się dekalog, to Bóg nam coś mówi. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A jeszcze wcześniej mówi: słuchaj. Słuchaj, Izraelu, co mam Ci do powiedzenia. Wsłuchaj się w mój głos. Bo jeśli usłyszysz moje słowa, bo jeśli zrozumiesz, bo jeśli doświadczysz, jak bardzo Cię ukochałem, to ja wyprowadziłem Cię z niewoli. To ja Cię wyzwoliłem. To ja dałem Ci ziemię. Wszystko dla Ciebie. To ja stworzyłem Cię po co? Stworzyłem Cię po to i tylko po to, abyś był kochany. Stworzyłem Cię tylko po to, abyś była kochana, po nic innego. I jeżeli usłyszymy ten głos, wzmocniony jeszcze głosem Ewangelii, Jan rozdział 3, werset 16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego poświęcił, byś był szczęśliwy i wolny. Jeżeli usłyszymy, jeżeli Ty usłyszysz ten głos, to będziesz miłował Boga z całych Twoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. To nie będziesz kradł, to nie będziesz kłamał, to nie będziesz zabijał. Zwróćcie uwagę, że w tekście nie jest powiedziane: nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż. Tylko jest powiedziane: nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył. To jest konsekwencja. To nie jest nakaz. Jeżeli usłyszysz mój głos, jeśli doświadczysz mojej miłości, to będziesz mnie kochał z całych Twoich sił. I potem i nie będziesz robił tego wszystkiego, co może zaszkodzić Tobie, co może zaszkodzić innym, co może przeszkodzić Tobie, co może przeszkodzić innym w byciu wolnym i szczęśliwym. To jest to nowe spojrzenie na rzeczywistość. To jest to spojrzenie, jakie niesie ze sobą dobra nowina, Ewangelia. Ewangelia nie jest wiadomością o potępieniu złych i nagrodzeniu dobrych. Ewangelia jest dobrą nowiną o tym, że my, którzy nie zasłużyliśmy niczym, jesteśmy przez Boga kochani. Drodzy bracia i siostry, konsekwencją takiego patrzenia na Bożą miłość, na chrześcijaństwo, na wiarę, konsekwencją jest wdzięczność. Po grecku wdzięczność brzmi eucharystein, dziękczynienie, wdzięczność. Okazywanie wdzięczności to jest eucharystia. Chrześcijanin to osoba, która jest pełna wdzięku. Osoba, która jest pełna wdzięku, to znaczy osoba, która ma wdzięczność na ustach. Jakże przykrą przywarą naszego narodu jest narzekanie. Narzekamy na wszystko. Tak często jesteśmy niezadowoleni. A gdzież to świadectwo wdzięczności Bogu za miłość? Warto o tym pamiętać nie tylko w dzień zmartwychwstania, ale także w każdą niedzielę. O niedzieli też myślimy, że niedziela to jest po to, żeby nie pracować. Nieprawda. Niedziela jest po to, żeby chwalić Pana Boga, żeby okazywać Mu wdzięczność. Jeśli praca w tym przeszkadza, to oczywiście trzeba się od tej pracy również uwolnić. Gdy Żydzi obchodzili szabat, to oprócz tego, że nie pracowali, to mieli jeszcze wiele innych zasad. Jedną z nich, bardzo ważną zasadą, było mówienie tylko o rzeczach dobrych. Wspominanie w szabat tylko tego, co było dobre, tego, za co możemy być wdzięczni. Może warto byłoby to przenieść na naszą chrześcijańską niedzielę i właśnie w niedzielę, w gronie najbliższym, wspominać to, co było piękne, cenne, wartościowe. I zakończę dowcipem z cyklu Przyszła baba do lekarza. Otóż przyszła baba do lekarza, taka zmartwiona, i mówi: Panie doktorze, wszystko na tym świecie jest takie złe, wszyscy są przeciwko mnie, to wszystko nie ma sensu, jest taki jakiś smutek we mnie. Na co lekarz mówi: ale pani jest przecież chrześcijanką, jest pani osobą wierzącą. To przecież pani wie, że Chrystus zmartwychwstał. Na co ona: no tak, ale kiedy to było? I czasem nasza codzienność też podobnie wygląda. Niby jest w nas ta wiara, że Chrystus żyje. Ale czasem tak: no ale kiedy to było? A teraz szara codzienność, same kłopoty. Spójrzmy dzisiaj na rzeczywistość nieco inaczej. Spójrzmy na to wszystko, co nas otacza, oczyma Boga. Szukajmy Boga we wszystkim. W każdym człowieku, w każdym wydarzeniu. Bo przez każde wydarzenie Bóg coś do nas mówi. Szukajmy okazji, a nie zagrożeń. Szukajmy okazji, a nie tarapatów. Na każdą trudną sytuację, która zdarza się w waszym życiu, spójrzcie jak na okazję. Jak na sytuację, która jest wyzwaniem, dzięki której możemy stać się lepsi, silniejsi, dzięki której możemy zrozumieć coś, czego byśmy nie zrozumieli, gdybyśmy nie popatrzyli przez łzy. Nie schematyzujcie, lecz przemieniajcie się poprzez metanoję waszego umysłu. Podlewajcie te wszystkie szlachetne pragnienia, które w was są, a one będą owocowały w waszym życiu czynami miłości.